Moim gościem jest profesor Norman Davis. Nadal przebywamy w Europejskim Centrum Solidarności na ciekawej dyskusji na temat II wojny światowej, właściwie jej końca tak naprawdę w opinii wielu narodów. Czy pan, jako człowiek, który oddziaływuje na co najmniej dwie społeczności, tą anglosaską i tą polskojęzyczną, czy ma pan takie poczucie, że trudno jest pogodzić racje różnych nacji, jeśli chodzi o przeszłość?
Nie jest trudno uzasadnić narrację poszczególnych narodów, bo co jest trudne, jest połączyć, żeby brakuje wspólnej narracji II wojny światowej. Kiedyś napisałem całą książkę o tym i zacząłem od tego, jakby te perspektywy są coraz dalej od siebie.
To prawda, tym bardziej, że szczególnie ostatnio ta współczesność zaczęła się upominać o swoje prawa i jeszcze bardziej nas oddala, bo nagle się okazuje, że dyskutujemy o II wojnie światowej, a rozmawiamy o wojnie pomiędzy Ukrainą a Rosją. To dla historyków bardzo trudny moment.
Tak jest. Co było ciekawe dzisiaj, że nareszcie w Polsce się zaczyna rozmawiać z Rosjanami. Ale jednak to widać, jak daleko są te punkty widzenia. I bardzo trudno było jakby przekonać Rosjan, że owszem, wyzwolili Polskę od Niemców, ale to nie jest koniec tego epizodu. To też jest fakt, że historia jakby się zaczyna od nowu. Takie wewnętrzne rzeczy. Na przykład jest bardzo dobra wystawa o końcu wojny w Polsce. Jeśli byłoby taka wystawa, powiedzmy 30-40 lat temu, na pewno byłoby rząd na obczyźnie i generał Anders jako wróg narodu. Ale to wszystko byłoby obecne. Teraz nie ma go.
Nie ma go zresztą także jako wyzwoliciela, ani w jednej, ani w drugiej roli. To też charakterystyczne.
Jakby nie istnieje, tak. Więc.
To prawda, choć z drugiej strony to jest trochę tak, że dzisiaj historia została w bardzo wielu aspektach sprowadzona też z takiego doświadczenia indywidualnego. Co ciekawe, w czasach, kiedy właściwie odeszli już od nas ci, którzy tak dokładnie to wszystko pamiętali i żyli tą przeszłością. Czy pan ma taką świadomość, że to może być coś, co zacznie nas godzić? Kiedy zaczniemy myśleć o historii z perspektywy już nie całych narodów, całych państw, ich przywódców, a z punktu widzenia doświadczenia zwykłych ludzi.
Ja myślę, że w dzisiejszej sesji najciekawsze minuty były wtedy, kiedy każdy opowiada o swojej rodzinie. I tam nie ma konfliktu, nie? Z jednej strony był niemieckie odpowiadanie, był rosyjski, był izraelski, był polski. Wszyscy mogą łatwo przyjąć, że przeżycie innych jest inne. Problemy i kłótnie zaczynają, kiedy próbujemy ogólnić.
Czy jak pan patrzy na ten 70. rocznicę, czyli trochę tę paradę znowu w Moskwie, trochę też na to, co my tu w Gdańsku robimy, czyli próbujemy rozmawiać o tym. Czy panu się wydaje, że na przyszłość ważniejsze jest to, że ze sobą próbujemy rozmawiać, czy to, że próbujemy odświeżać wciąż ten dawny schemat właśnie parady zwycięstwa?
Na pewno to, co się dzieje tutaj, dialog polsko-rosyjski, ale nie tylko, co są Ukraińcy i tak dalej. Nie, to, co się dzieje w Rosji, jest nie tylko renesans jakby pamięci o zwycięstwie, to jest przywłaszczenie całej historii dla Rosjan. Na pewno nie będzie ani słowa w Moskwie o udziału Ukraińców w tej wojnie. Na przykład oni utożsamiają Rosja z Związek Radziecki. Przecież to zwycięstwo na czele był Gruzin, wielki Stalin i 15 republiki walczyli razem, zmuszeni do walki razem, ale to nie było żadna rosyjskie zwycięstwo.
Ale jak pan patrzy na swoje własne doświadczenie, znaczy ja przepraszam, że o tym przypomnę, ale jak na przykład czuje się Walijczyk w brytyjskości, czyli jak pan patrzy na historię Wielkiej Brytanii i upomina się pan często o to, że to jednak na przykład to zrobił Walijczyk, a tam to zrobił Walijczyk?
Nie, to całe historia walijska, nowoczesna, to jest mało jakby polityczna, to jest raczej kulturalne, ale Szkotami tak. Anglicy dalej myślą, że właśnie Anglia wygrała wojnę. Między innymi Szkoci są, oni mają własną narrację historyczną i Szkoci zawsze mieli duży udział w wojsku brytyjskim i teraz prawie nie mamy wojska, to jest taki resztkę imperium i ten jakby wspólne pamięci właśnie zmniejszają.
A jak pan patrzy na te spory, które wydawały się wygasać, czyli na przykład te spory związane z wątkami na przykład relacji polsko-niemieckich, polsko-żydowskich, ale też i o pewnej podstawowej opinii na temat II wojny światowej, to ma pan taką świadomość, że to następne pokolenie będzie mu łatwiej pisać tą swoją historię, że oni będą wolni od tych wszystkich kłopotów, które z tą historią miało to pokolenie uczestników, czy wręcz przeciwnie, wcale nie będzie tak prosto. Znowu trzeba będzie na nowo się między sobą trochę pokłócić, nim się dojdzie do jakiejś opinii?
Nie, na pewno jest dużo lepiej, jeśli chodzi o stosunki polsko-niemieckie, czy polsko-żydowskie, niż było kilka lat temu. Z drugiej strony nowe tematy powstają, nowe kłótnie, na przykład Niemcy, czyli część Niemców, bardzo podkreślają tragedię tych wypędzonych. Nie? Oni nie chcą słyszeć, że byli inni wypędzeni, że na przykład rodzina moje żony z Lwowa też byli wypędzeni. I to jest duży problem, że każdy chce patrzeć na to przez własne okulary i nie trochę szerzej, żeby współczuć tragedię innych.
Ale jak patrzymy na II wojnę światową, to mnie aż korci, żeby spojrzeć na to zarówno z tej perspektywy właśnie indywidualnej, ale też jednak z takiej perspektywy, jaką stworza chociażby Unia Europejska, czyli tej takiej wspólnego własnego doświadczenia. Czyli mam takie nieodparte wrażenie, że jak patrzę na Niemcy faszystowskie i patrzę na ich doświadczenie, czy patrzę na Rosję sowiecką, to mówię sobie, nam wszystkim się to przydarzyło. Ten Hitler, który opętał Niemców, czy też, no mówiąc najkrócej, przekonał ich do siebie i wygrał tam wybory, i ten Lenin ze Stalinem, którzy opanowali Rosję, mogli się zdarzyć w każdym kraju i każdy mógł ten grzech dzisiaj nosić. Jest to raczej wspólne doświadczenie, a nie tak, że my mówimy sobie, a my jesteśmy lepsi, bo nam się to nie zdarzyło.
Tak jest. Oczywiście trzeba wyróżnić wykonawcy, przestępca ofiary, ale to wszystko jest skomplikowane. Ofiary mogą być tego samego narodu, równocześnie przestępcy i ofiary w innej dziedzinie historii. Uciekało mi, miałem ciekawą myśl.
Chcę spytać o ten taki wątek, który się pojawił tutaj w czasie dyskusji, to takie nieszczęście ze słowem to wyzwolenie.
Tak.
Czy pan ma też takie poczucie, że to jest takie słowo, które jest trudne dla na przykład Polaków do zaakceptowania?
Jest, dlatego, że to słowo było używane propagandowo przez 50 lat. Polak często nawet nie chce tego słowa słyszeć, nie chce myśleć. To jest słowo, które ma kontekst nie tylko oczywiście w tej części Europy, na przykład Hollywood, taki popularny narracja amerykańska. Oni mówią bezwstydnie, że oni wyzwolili Europę. I tłumaczyć im, że oni chyba 1/4 część Europy wyzwolili, to jest bardzo trudno. Natomiast Rosjanami to widać, że oni są oburzeni, że jakby ich interpretacja nie jest przyjęta w Polsce. Ale chyba to nie jest tak strasznie trudne, żeby powiedzieć, że Armia Czerwona wypędziła Niemców i wtedy NKWD, który już kontrolowała Armię Czerwoną, przyszła i opanowało Polskę, więc to...
Choć wydaje mi się, że tutaj niestety żeśmy się cofnęli, bo jak w latach 90. Rosjanie często sami mówili o sobie jako o ofiarach komunizmu,
tak,
to teraz przestali chyba tak wyraźnie mówić o sobie jako o ofiarach komunizmu. Jednak tak, starają się być bardziej dumni z czasów komunistycznych niż przedstawiać siebie jako także ofiary tego czasu.
Ja bym powiedział, oni nie są dumni o komunizmie, o czasach komunistycznych. Zostało im jeden epizod zwycięski. Oni chcą o tym mówić. I podobnie w ich ocenie Stalina. Stalin jest wielkim wodzem wojny, więc nie mówmy o reszcie.
No my Polacy też mamy Konstantego Rokossowskiego, który był bardzo ważnym i zwycięskim marszałkiem tegoż Stalina, a w polskiej historiografii jest symbolem próby zniewolenia Polski poprzez wprowadzenie rosyjskiego, czy też radzieckiego, czy też sowieckiego. I tutaj właśnie pytanie, czy my znowu też nie jesteśmy nieprecyzyjni, generała na czoło polskiej armii.
No, Rokossowski jest bardzo ciekawym. Poznałem jego wnuczkę, który całkiem dobrze mówi po polsku. Przecież on się wychował w Warszawie.
To prawda i zresztą, co ciekawe, był wcześniej jednym z szykanowanych w okresie czystek oficerów właśnie dlatego, że między innymi miał polskie pochodzenie.
Wyciągnęli go z gułagu na front. Dali mu chyba 2 tygodnie wakacji na Krymie.
Tak się zaczynają jego wspomnienia. Gdy odpoczywałem chyba z tego, co pamiętam, w Soczi.
Tak. I więc zrobić z niego jakby głównym motorem tej dominacji sowieckiej, to jest...
Choć nie. On także się będzie kojarzył z tym dniem, dlatego że to on w końcu razem z Żukowem przyjmowali tę defiladę zwycięstwa.
Tak jest. No, on... w takim systemie każdy człowiek w pewnym stopniu jest ofiarą. Nie było wolnego wyboru. Bardzo wątpię, czy on przyjechał do Polski jako z własnego wyboru. Wybrali go, powiedzieli, jechać i jesteś...
Teraz będziesz Polakiem.
Tak, tak jest.
Gdy patrzymy na II wojnę światową, to myśli pan, że to pokolenie, które teraz przychodzi, które patrzy na to troszeczkę tak jak pokolenie to, które odchodzi, napatrzyło na pierwszą wojnę światową, czyli nie własne doświadczenie, choć doświadczenie dziadków, mówiąc najkrócej. Czy to pana zdaniem na przykład z punktu widzenia tych emocji może tą sprawę poprawić? Tak puentując to, czy to jest coś, co my będziemy, czyli mówię, to następne pokolenie szukało w doświadczeniu II wojny światowej. Co jest pana zdaniem najciekawsze w tym doświadczeniu? Przestroga, Holokaust, komunizm, faszyzm?
Tak, więc bardzo często interesujemy się historią za późno. Nie pytamy babcie w czasie, co robiłeś, gdzie byłeś, albo i szukamy za późno różne rzeczy. I są różnice w pokolenia. Teraz widać, że młody człowiek, jesteśmy w Gdańsku, ale 20-letni student nie pamięta Solidarności. No, to dla mnie to jest jakby wczoraj. Nie mówiąc o II wojnie światowej, to jest bardzo daleko. Dlatego oni muszą szukać przez przeżycie innych. Przede wszystkim w rodzinie. Rodziny mają wspólną pamięć.
Czyli póki możemy, to pytajmy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Profesor Norman Davis był moim gościem.
No, dziękuję. Do widzenia.